Czytamy fragment z listu do Rzymian z 10 rozdziału, wiersze od 11 do 15, ale to będą takie wersety, które jakby wprowadzą nas do szerszego tematu podczas dzisiejszego nabożeństwa. Myślę, że temat będzie nam bliski. Czytamy od wiersza 10 listu do Rzymian, rozdziału 10. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak słyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani, jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Panie, prowadź nas teraz, kiedy będziemy patrzyli na misję z Twojej perspektywy. Panie, pomóż nam to zrozumieć. O to Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Jeżeli mogę jeszcze przed kazaniem taką małą prywatę zrobić, to znam Oskara wiele lat, Asię również wiele lat, wiele rzeczy wspólnie żeśmy w życiu zrobili. I zasadniczo od kiedy znam Oskara i od kiedy znam Asię, to oboje na sercu mieli to pragnienie. To pragnienie, które dzisiaj zostało wam wyrażone, pragnienie, które przekłada się jutro na wyjazd właśnie na zupełnie inny kontynent, zupełnie inna kultura, do miejsca, gdzie panuje zupełnie inny ustrój. To właśnie jest coś, o czym oni już wcześniej mówili. To jest coś, o co się modlili przez wiele lat. Dlatego jest naprawdę dla mnie dzisiaj ogromną radością móc też im pobłogosławić podczas tego wyjazdu i na pewno będę się modlił o to dalej. Natomiast stwierdziłem również, że misja też jest częścią Adwentu. Mamy dzisiaj rozpoczęcie Adwentu, może pójdziemy w taki klimat oczekiwania nastąpić. Natomiast jak wiemy, Bóg jest największym z misjonarzy. On posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby ratować to, co zgubione. I dzisiaj będziemy o tym mówić. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli właśnie na biblijną perspektywę, na misję, abyśmy mogli pozyskać szerszą wizję, szerszą perspektywę niż tylko tu i teraz, szerszą perspektywę niż tylko nasz zbór, nasze miasto, ale żebyśmy mieli jako zbór pewną perspektywę na to, że możemy również przykładać się do działań misyjnych w różnych krańcach świata. Czasami w naszym takim polskim ewangelicznym spojrzeniu uważamy, że jest nas mało, bo jesteśmy tam ułamkiem procenta ludzi wierzących. Mamy taką perspektywę, że jest nas za mało, żebyśmy mogli coś robić, muszą ludzie do nas przyjeżdżać. I to jest oczywiście prawda. Potrzebujemy ludzi, aby przyjeżdżali, działali, głosili Ewangelię. Natomiast nigdzie w Biblii nie mamy usprawiedliwienia na to, aby mały procent ludzi wierzących nie miał możliwości zaangażowania się w coś, co będzie błogosławieństwem dla wielu narodów. Wręcz raczej widzimy odwrotnie. Mamy początkowych apostołów, garstka 12. I potem mamy jednego apostoła Pawła, który jest posłany do pogan. I sięga różne plemiona, różne narody. Mamy też taką perspektywę naszej codzienności, która sprawia, że ciężko jest nam myśleć czasem o innych krajach. Ciężko jest nam myśleć o ludziach, których nie znamy. Mamy swoje obowiązki, mamy swoje problemy. Idziemy do pracy, robimy szkolenia. Zawozimy dzieci do szkoły, idziemy do lekarza, odwiedzamy rodzinę, stoimy w długich korkach. Czasem ledwo się wyrabiamy na nabożeństwo. Wśród wielu spraw, które mamy na głowie, z trudem nam przychodzi poważne myślenie o tym, żeby gdzieś wyjechać, w coś się zaangażować. Poważne myślenie o zgubionych ludziach, którzy tak samo jak ty i ja potrzebują Chrystusa. Tym bardziej, jeżeli ci ludzie mieszkają w innym kraju, a już w ogóle, jeżeli mieszkają na zupełnie innym kontynencie. Tak samo możemy powiedzieć z naszej perspektywy naszego zboru, że mamy teraz dużo różnych rzeczy, które się dzieje. Mamy budowę, która rusza. Jak to teraz podczas budowy, przez 2 lata, można myśleć o misji? Otóż powinniśmy. Czasami mówimy, że to jeszcze nie jest ten czas, że dopiero za kilka lat i Za kilka lat będzie coś nowego. Jeszcze kolejna rzecz się wydarzy i będziemy sobie odkładać pewne myślenie na to, żeby jeszcze nad tym tematem się może mocniej nie pochylać. Czasami niektóre z zarzutów, które właśnie ludzie sobie stawiają albo tak usprawiedliwiają, jeżeli chodzi o szerszą perspektywę misyjną, jest to, że przecież w naszym mieście też są ludzie, którzy potrzebują Chrystusa. Jest to prawda. Albo po co inwestować w ludzi, aby jechali do innego kraju, aby tam się dzielili dobrą nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, skoro u nas nie słuchają, to co dopiero będą tam słuchać? Jeszcze władujemy duże pieniądze w ich wyjazd, zmarnujemy część naszych pieniędzy, które mamy. Po co to wszystko? Te zarzuty to bardziej wymówki niż sensowne odpowiedzi na wezwanie Bożego Słowa do tego, żeby czynić uczniów wśród narodów. Jest to wezwanie, które jest skierowane do Kościoła, jest to misja, którą Bóg Kościołowi powierza i powinniśmy tym wezwaniem poważnie się nachylić. W naszym fragmencie czytaliśmy słowa w wierszu 14 i 15. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani, jak napisano, bo jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny? Innymi słowy, apostoł Paweł w tych wierszach ubolewa nad tym, że jest pewne cudowne przesłanie. Pewne cudowne przesłanie o zbawieniu, które jest skierowane do każdego człowieka. Ale ze względu na to, że nie ma ludzi, którzy o tym przesłaniu mogą powiedzieć, lub może po prostu nie zostali posłani do tego, żeby powiedzieć, nie ma pewnego namysłu, żeby ich posłać do tego, żeby powiedzieć, to nie ma działania i ci ludzie wciąż żyją w niewiedzy. Wciąż żyją w ciemności. Dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie spojrzeli na dwa istotne pytania. Pierwsze to jest, dlaczego misja jest ważnym celem działania Kościoła? Być może jest to oczywiste pytanie, być może nie. Ale dlaczego misja jest ważnym celem działania Kościoła i Kościoła lokalnego? A drugie, czyli odpowiedź, czyli co mogę czynić, czyli co z tego przesłania wynika. Jeżeli rozpoznamy, że misja jest ważna i wiem, że jedno kazanie nie rozwiąże być może wielu pytań, które ktoś może mieć. Natomiast może to być start, może to być początek na to, żeby w ogóle się zastanawiać nad tymi tematami, żeby myśleć o tym, żeby się o to modlić. I właśnie to będzie druga część kazania, gdzie sobie odpowiemy na pytanie, co mogę czynić? Co mogę czynić już dzisiaj? O co mogę się troszczyć? Dlaczego powinniśmy być przejęci ludźmi, którzy jeszcze Chrystusa nie poznali? Więc spójrzmy na pierwsze pytanie. Dlaczego misja jest ważnym celem działania Kościoła? Albo powinna być ważnym celem, albo pewnym ważnym elementem działania Kościoła, ważną służbą kościelną. I odpowiedź brzmi, to co już wspomniałem we wstępie, że nasz Bóg jest Bogiem misyjnym. Widzimy to na pierwszych stronach Starego Testamentu, na pierwszych stronach Biblii. W Księdze Rodzaju mamy sytuację, gdzie Adam jako człowiek grzeszy, i ze względu na swój grzech zaczyna się ukrywać, zaczyna się wstydzić, zaczyna mieć pewien poczucie winy, które sprawia, że nie chce mieć z Bogiem nic wspólnego. Zaczyna przed Bogiem uciekać, się chować. To nie Adam wychodzi i mówi, Panie Boże, gdzie jesteś? Panie Boże, szukam Ciebie w moim utrapieniu. Raczej w wierszu 9 rozdziału 3 mamy piękny werset, który pokazuje nam serce Boga, jeżeli chodzi o zgubionego człowieka. Księga Rodzaju, 3 rozdział, wiersz 9 mówi, lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To są słowa, które Bóg skierował do Adama. Adama, który się schował, który się ukrył, który się przykrył jakimś odzieniem, bo było mu wstyd. I to Bóg w swojej ogromnej miłości, ze względu na swoją wielką łaskę, podejmuje pierwszy krok i mówi, Adamie, nie chowaj się przede mną. Pokaż mi, gdzie jesteś. I to jest pytanie retoryczne. Bóg dokładnie wiedział, gdzie Adam jest. Ale to pytanie jest takim wyrazem miłości do człowieka. I widzimy w liście do Rzymian w 3 rozdziale, że właśnie człowiek grzeszny sam z siebie nie podejmuje tego zadania. Apostoł Paweł dosyć jasno wskazuje na to w rozdziale 3, wiersz od 10 do 12, gdzie czytamy: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli razem, stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. I tutaj jest to pewien wydźwięk, jest to pewne wyjaśnienie grzesznego ludzkiego stanu, który sprawia, że my jako ludzie w swoim naturalnym stanie, w swojej naturze, kiedy grzeszymy, kiedy jesteśmy dalecy od Boga, to nie chcemy się do Niego przybliżać. To Bóg musi być tym, który do nas wyciągnie rękę. Jest napisane: nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga, nie masz ani jednego sprawiedliwego. Więc to Bóg jest tym, który od początku wzywa. To Bóg jest tym, który odszukuje grzesznego człowieka i to pokazuje właśnie Boże serce dla misji. To pokazuje Boże serce dla człowieka, który poprzez misję, przez zwiastowanie sprawia, że człowiek szuka Go, sprawia, że jego serce jest poruszone, sprawia, że rozpoznaje swoją grzeszność i widzi w Jezusie potężnego Zbawiciela. To serce do misji jest widoczne w innych miejscach Starego Testamentu. Na przykład, kiedy Bóg składa obietnicę Abrahamowi, mówi: będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Boża obecność nie była skierowana tylko do jednej wybranej rodziny, ale już Bóg w obietnicy składanej tej rodzinie mówi: będzie coś szerszego, będzie coś większego i będziecie błogosławieństwem dla wszystkich plemion, nie tylko dla rodu Abrahama. Potem w Księdze Kronik się dowiadujemy, w pierwszej Księdze Kronik, że Izrael jest narodem misyjnym, gdzie Izraelici są wzywani do tego, żeby wysławiać Pana, wzywać Jego imienia i ogłaszać wśród ludów Jego dzieła. To było zadanie Izraela. Oni jako naród wybrany nie mieli być narodem wybranym dla samego faktu bycia narodem wybranym. Byli narodem wybranym po to, żeby poprzez swoje istnienie, poprzez to, kim są, mogli ogłaszać wszystkim narodom dookoła to, że jest Bóg, który jest dla nich dobry. Jest Bóg, który chce się o nich troszczyć. Widzimy w Księdze Izajasza w 42 rozdziale, wierszu 6, bardzo podobną informację. To jest, myślę, werset, który warto przeczytać, bo on również pokazuje bardzo szeroką perspektywę na to, jak Bóg misję realizuje przez tak naprawdę całe Pismo Święte. Księga Izajasza, 42 rozdział, wiersz 6, jest napisane: ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości. I ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. I w bezpośrednim kontekście te słowa są kierowane do Izraela jako sługi Bożego. Natomiast te słowa mają również drugie wypełnienie. Wypełnienie, które odnosi się, gdy Jezus jest posłany do ludzi i mówi o sobie w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, że ja jestem światłością świata. Ja jestem tym, który doskonale teraz wypełnia to dzieło posłannictwa. Jestem tym, który doskonale będzie rozświetlał ciemne serca ludzi. Ale na tym się ta misja nie kończy. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, wierszu 16, Jezus mówi do swoich uczniów: wy jesteście światłością świata. I to, co jest ciekawe, kiedy Jezus mówi: wy jesteście światłością świata, to wskazuje na cel i powód, dla którego Jego uczniowie są światłością świata. W 5 rozdziale, w wierszu 16 czytamy: tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Niech świeci wasza światłość tak przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Mówiąc krótko, Boże serce do misji się nie zmieniło od początku Biblii do Nowego Testamentu, a sednem misji, sednem działalności misyjnej, sednem zwiastowania Ewangelii, dobrej nowiny jest uwielbienie Boga. Jest uwielbienie. Misja nie jest celem samym w sobie. Nie robi się misji po to, żeby robić misję, żeby jechać na misję. Sednem misji, noszenia dobrej nowiny, jest uwielbienie Boga poprzez misję. John Piper, pastor, stwierdził w bardzo piękny sposób: tak więc misje nie są ostatecznym celem Kościoła. Uwielbienie jest ostatecznym celem Kościoła, a misje mają niezwykle wysoki priorytet w Kościele, ponieważ są środkiem, za pomocą którego gromadzimy wielbicieli. Misje są środkiem, za pomocą którego Duch Święty rozszerza Słowo Boże i tworzy z buntowniczych, opornych serc wielbiące żywego Boga i które będą to czynić na wieki wieków. Bóg używa misji, używa słabych ludzi do tego, żeby wykonywać potężne, wspaniałe dzieło i nas do tego wzywa, powołuje nas do tego. Mówi, idź, chodź. To, co czyni Kościół, jest po prostu tym, co czynił na chwałę Ojca Jezus, który znajdywał to, co zgubione i przyprowadzał to do Ojca. Znajdywał zgubione, przyprowadzał to do Ojca i to jest to, co robi Kościół. My wzywamy ludzi zgubionych, mówimy, to jest Ojciec, który was kocha, objawił swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Przyjdźcie do Niego, zaufajcie Mu. I kiedy mówimy o tej chwale, o tym, żeby czynić Boga znanym, to uwielbienie, to chodzi o to, żeby każdy kraniec ziemi doświadczył właśnie w ten sposób Bożej chwały. Aby Boża chwała przez zwiastowanie do Bożego Słowa znajdowała się na każdym krańcu ziemi, w każdym narodzie, w każdym języku. I mamy być częścią tego dzieła. Również pewien opis, cytat, który znalazłem, bardzo mi się spodobał. Mówi, jesteśmy przedłużeniem służby Boga Ojca. Jego pragnienie być uwielbionym przez zbawienie zgubionych grzeszników. Pragnieniem Chrystusa jest uwielbić grzesznika przez zbawienie zgubionych grzeszników. A naszym pragnieniem jest uwielbić Ojca przez zbawienie zgubionych grzeszników. Bóg chce być uwielbionym przez dzieło zbawcze. Syn chce nas ratować przez uwielbienie nas. Wiemy, że kiedyś będziemy w stanie uwielbionym. A my powinniśmy pragnąć wielbić Ojca przez to, że szukamy tego, co zgubione i przyprowadzamy to do Niego. I w objawieniu w 5 rozdziale, w wierszach od 9 do 10 widzimy pewien moment kulminacyjny działania misyjnego. Księga Objawienia, rozdział 5, wiersz od 9 do 10. Jest to jeden z najbardziej misyjnych fragmentów Biblii. Ja tak przynajmniej uważam. I czytamy i zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. Mówili głośnym głosem, godzien jest baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Sednem i końcem tej działalności misyjnej jest uwielbienie. Kiedy każdy człowiek z każdego plemienia, z każdego języka, z każdego narodu, z każdego ludu będzie w jednym zjednoczonym głosie wołał do Boga Ojca, będzie Go wychwalał, będzie chwalił baranka za Jego dzieło, będzie chwalił Chrystusa za Jego śmierć ofiarną na krzyżu i zmartwychwstanie. I to jest coś, co już się na pewno wydarzy. Czytamy jako fakt dokonany, że odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Dlaczego można pojechać dzisiaj na drugi kraniec świata, na inny kontynent, do miejsca, gdzie się posługują ludzie zupełnie innym językiem, z przekonaniem, że to będzie udana misja? Czy to na podstawie tego, że ja jestem takim wspaniałym misjonarzem? Czy to na podstawie tego, że mam odpowiednie umiejętności? Na pewno, gdyby ktoś był wspaniałym misjonarzem, to nie by przeszkadzało. Natomiast to, co jest gwarancją skutecznej misji, to, co sprawia, że możemy posyłać misjonarzy w ufności, że będą ludzie, którzy będą poznawać Chrystusa w tym miejscu, jest wiersz 9. Ponieważ mówi o tym, że zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Jezus już to uczynił. Jezus już ma w każdym narodzie swoich ludzi. I ci, którzy idą do tych narodów, odnajdują to, co jest zgubione, a szuka światłości. Stają się tą światłością dla tych ludzi, którzy już są przez Boga do tego przeznaczeni. To jest powód, dla którego możemy wołać do Boga, mówić, Panie Boże, przyprowadź tych, których przygotowałeś. To jest powód, dla którego można jechać na koniec świata z pewnością, że będą tam ludzie, którzy odpowiedzą pozytywnie na Ewangelię. Niektóre historie misjonarzy, bardzo zachęcam w ogóle do czytania historii misjonarzy. Kiedyś w rodzinie mieliśmy taką książkę różnych misjonarzy, historie takie trochę w wersji takiej dziecięcej, ale różne z tych historii były bardzo podobne. Że wyjeżdżał ktoś do zupełnie innego kraju, służył tam przez lata i nie widział dokładnie w pełnego owocu swojej służby. Dzielił się Ewangelią, tłumaczył Biblię na jakiś język, ale być może nie było tyle nawróceń, ile oczekiwał. Potem krótko po śmierci się okazuje, że ktoś lokalnie się nawraca i sprawia, że ta praca, która była wykonana przez tego misjonarza czy tą misjonarkę, Bóg używa. Czasem się zdarzają zupełnie odwrotne misje, gdzie ktoś jedzie i Bóg od razu używa kogoś w potężny sposób. Tutaj nie ma jednej prostej zasady, ale to, co jest pewne, jest to, że Chrystus ma w każdym narodzie przygotowanych ludzi, do których my powinniśmy, sięgać, do których musimy dążyć. Do tego czasu, aż każdy naród jeszcze nie będzie odnaleziony, to misja trwa. Aż Bóg nie zbierze wszystkiego tego, co do Niego należy. Tak, abyśmy mogli właśnie w tym miejscu, w objawieniu się znaleźć, wspólnie wielbiąc Boga, oddając Mu chwałę za wszystko, co czyni. Więc pytanie, co w obliczu tego posłania mogę zrobić? Jak to posłanie, które mówi o tym, żeby iść, aby sięgać, aby mówić, co mogę czynić dzisiaj? W jaki sposób ja mógłbym się zaangażować? To, co dla mnie jest ciekawe, jest to, że w te wakacje prowadziłem cykl wykładów z podróży misyjnych apostoła Pawła. I jak na nowo gdzieś tym podróżom misyjnym apostoła Pawła się przyglądałem, to tak całkiem szczerze zapomniałem o tym, że był jeden kościół w Dziejach Apostolskich, który był takim kościołem posyłającym. Zbór w Antiochii to był zbór, gdzie byli ludzie od Żydów i od pogan. W jakiś sposób Bóg ich zjednoczył do takiego serca, które miało służyć innym narodom. I wszystkie podróże misyjne apostoła Pawła wypływały z Antiochii. Apostoł Paweł był posyłany. Co więcej, jego posłannictwo i to, że on wyjechał na misję, wynikało z grupy modlitewnej, byśmy dzisiaj powiedzieli, na której dostał powołanie do tej służby. Został posłany przez lokalny zbór. Lokalna wspólnota powiedziała: idź, my cię będziemy wspierać. To jest jedno z głównych zadań lokalnego kościoła, jest rozpoznawać ludzi, którzy mogą służyć misyjnie i błogosławić im i ich posyłać. To jest jedna rzecz, którą możemy czynić. Co więcej, to będzie wynikało z tej, powiedzmy, myśli, z tej bazy w Antiochii apostoła Pawła, jest to, że to jest miejsce, w którym misjonarze, którzy wyjeżdżają i wracają, powinni odpoczywać. To jest miejsce, w którym oni powinni wiedzieć, że jak wracają, to wracają do miejsca, gdzie mają wsparcie, do miejsca, gdzie Bóg im błogosławi poprzez ludzi, którzy się w tym zborze znajdują. I właśnie uważam, że to jest to, co możemy czynić. Czyli możemy się modlić. Jeżeli nie wiesz, co masz robić, módl się. Dlaczego? Bo jeżeli nie jesteśmy fizycznie tam sami, to poprzez modlitwę i przez błogosławienie tych, którzy jadą w inne miejsca na świecie, jesteśmy duchowo tam, gdzie fizycznie nie jesteśmy. Módl się o relacje misjonarzy z Bogiem. Módl się o ich duchowy odpoczynek, dojrzałość w wierze i przepełnienie Duchem Świętym, aby przez moc tego Ducha działali. Módl się o dobre samopoczucie fizyczne, zdrowie, bezpieczeństwo, finanse, wytrzymałość w stresujących warunkach. Apostoł Paweł pisał w liście Tesaloniczan, w drugim liście Tesaloniczan, trzecim rozdziale: na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Powinniśmy modlić się o tych, którzy wyjeżdżają, aby też byli fizycznie chronieni. Nie wiadomo, jakich niebezpieczeństw można się nasłuchać, ale Bóg jest tym, który nas chroni. Módl się o dobre samopoczucie emocjonalne, pokój, radość i nadzieję. Wyjazd na misję potrafi być bardzo samotną rzeczą. Opuszczasz swoją rodzinę, swoich bliskich, swoich przyjaciół, swoje relacje. Miałem akurat wczoraj w gościach jednego misjonarza, z którym troszkę można było porozmawiać. On powiedział, że to było najtrudniejsze dla niego, że wyjazd na misję dla niego najtrudniejszą rzeczą było zostawienie relacji ludzi, których zna od lat, którzy inwestowali w niego, w których on inwestował. I on mówi, są ludzie, do których muszę pójść. Zrozumcie to proszę, abym mógł do nich pójść. Dlatego powinniśmy się modlić o emocjonalne wsparcie, o pokój, radość i nadzieję. A wiemy, że nasz Bóg jest w stanie również to zaopatrzyć. Módlmy się, albo módl się o to, aby polegali na Panu w kwestii sukcesu służby i polegali na Nim w modlitwie. Ewangelii Jana w 15 rozdziale, wierszu 5 czytamy, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Beze mnie nic uczynić nie możecie. To jest prawdziwe dla naszej codzienności, jest to również prawdziwe w misji. Nie polegamy na sobie, na swoich siłach, ale polegamy na Bogu, który daje nam siły. I ostatni punkt, który przejdzie do drugiej praktycznej rzeczy. Módlmy się o wsparcie finansowe od Boga i od ludzi. W liście do Filipian apostoł Paweł mówi, poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Apostoł Paweł mówi o wsparciu finansowym, że wsparli go finansowo i dostał nawet więcej niż się spodziewał. I dziękuję za to. Dlaczego to jest ostatni punkt, jeżeli chodzi o modlitwę? Ponieważ kolejnym punktem jest właśnie druga rzecz. Czyli dziel się finansowo. Jesteś finansowo z misjonarzem. Jeżeli dasz misjonarzom, będziesz wspierał finansowo misjonarzy, to tak samo jak nie jesteś fizycznie, to może być chociaż poprzez swoje pieniądze w miejscu, w innej części świata. William Carey, misjonarz do Indii, powiedział, nie możemy się zadowalać modlitwą bez wysiłku, w życiu środków do uzyskania tych rzeczy, które się modlimy. Innymi słowy mówi William Carey, misjonarz, który wyjechał do Indii, zostawił Wielką Brytanię ze sobą, mówi, jeżeli się o coś modlisz, to podejmij też jakieś działania względem tego, o co się modlisz. Jeżeli nie możesz dać finansowo, to nie możesz, ale jeżeli modlisz się o to, żeby Pan zaopatrzył finansowanie misjonarza i jesteś w stanie finansowo go w jakiś sposób zaopatrzyć, dlaczego tego nie czynisz? Uczyń to i zobacz, jak wielkim błogosławieństwem będziesz nie tylko dla siebie, dla tego misjonarza, ale dla wielu ludzi, którzy przez ich działanie będą ubłogosławieni. Innymi słowy, modlitwa o dawanie powinna nas skłaniać do dawania. I myślę, że tak jest z wieloma różnymi rzeczami. Kiedy modlimy się o jakieś potrzeby, o rzeczy, Boże prowadzenie, to często z tą modlitwą, ta modlitwa prowadzi nas do kolejnych kroków. Prowadzi nas do kolejnych rzeczy, których chcemy uczynić. A ostatni punkt, który można czynić dzisiaj, to jest wspieranie. Wspieraj. Bądź wsparciem, bądź zachętą. W trzecim liście Jana, chyba liście, który jest rzadko jakby czytany, znany, jest właśnie takie stwierdzenie w wierszach od 5 do 8. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodnim, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości Twojej. I dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechniania prawdy. Wiersz 8 mówi, powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechniania prawdy. Jeżeli ktoś wyjeżdża na misję, jest misjonarzem i wraca tutaj, żeby odpocząć na jakiś krótki czas, warto takich ludzi zapraszać do swoich domów. Warto przyjmować ich, okazać im gościnność, wspierać dobrym słowem, może zadzwonić, napisać maila, być z nimi w tym tak po prostu. Powiedzieć, wspieramy Cię, modlimy się o Ciebie. Kiedy to robimy, to Boże Słowo mówi, że się przyczyniamy do rozpowszechnienia prawdy. Jesteśmy częścią tego, co oni też już czynią. To jest, myślę, rzecz, w ogóle patrząc tak bardzo szeroko, jeżeli kiedyś nasz zbór będzie posyłał jakichś misjonarzy, to warto być może pomyśleć o tym, żeby właśnie zorganizować przyjmowanie takich misjonarzy do swoich domów. Być może znacie jakichś misjonarzy dzisiaj, którzy angażują się w jakąś misję lokalną, może w Polsce, może zakładają jakieś zbory. Zadzwońcie dzisiaj do nich. Powiedzcie, jak się masz? Chcę Cię wspierać, chcę się modlić o Ciebie, o co mogę się modlić? Jeżeli są ludzie, o których wiecie, że działają właśnie misyjnie, może już nawet nie na drugim końcu świata, ale po prostu misyjnie, to skontaktujcie się z nimi, zadzwońcie, powiedzcie, że modlicie się. To będzie znaczyło tak dużo, to będzie tak dużym wsparciem dla tych ludzi. A tym samym będziecie mieli swój udział w misji, którą oni robią, nawet jeżeli tego widzieć nie będziemy. To jest, myślę, potrzebne. Kościół, który jest misyjny, to jest taki kościół, który rozumie, że są różne rzeczy, które się dzieją w świecie. To jest kościół, który rozpoznaje potrzebę nie tylko działania lokalnie, ale właśnie sięgania tam i może marzenia o to, żeby pomagać i dzielić się Ewangelią wśród ludzi, którzy na pewno mają o wiele ciężej, może nie może mają o wiele ciężej, ale którzy mają o wiele bardziej, jest inna sytuacja w ten sposób, którzy mierzą się z innymi sytuacjami niż my, którzy również potrzebują Ewangelii, powinniśmy do tego dzieła dołączyć, bo nie jest to nasze dzieło, to nie jest wymysł ludzki, ale jest to Boże dzieło, do którego Bóg nas zaprasza, zaprasza Ciebie i mnie. Módl się o misjonarzy, wspieraj ich finansowo, jeśli możesz, i wspieraj ich słowem, to każdy z nas może czynić.